Labora et Labora, czyli w sercu pracy.
Dobry wieczór Państwu, Mira Jankowska, witam serdecznie. Proszę Państwa, większość z nas ma sprawne ręce, sprawne nogi, ma wszystkie zmysły, słyszy, widzi, reaguje tak, jak pozwalają nam na to właśnie zmysły. Tymczasem są osoby, które nie widzą. I często wydaje się nam, że w związku z tym ich życie jest niepełne, jest mniej barwne, mniej mogą zrobić. I co ciekawe, bardzo często jest tak, że my, którzy jesteśmy w pełni sprawni, czy mniej więcej w pełni sprawni, chyba że dopadną nas przelotne chrypki, jesteśmy nieszczęśliwi. Nie czujemy smaku życia. Nie żyjemy w pełni. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje i czego możemy się nauczyć od tych, którzy nie widząc, żyją kolorowo? Proszę Państwa, dzisiaj moimi gośćmi, a także Państwa gośćmi są Katarzyna Szczepanek. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, witam.
I Witek Kaczyński.
Witam serdecznie.
Te dwie osoby, Kasia i Witek, są osobami niewidomymi. Poznaliśmy się kilka miesięcy temu podczas spotkań świata pracy na warszawskim kole. I powiem szczerze, że to, że na tych spotkaniach są obecni właśnie i Kasia, i Witek, dodaje tym spotkaniom niebywałego smaku. Dlatego, że od nich osoby sprawne, w pełni sprawne, uczą się czegoś zupełnie nowego. Ja mogę powiedzieć tego, czego ja się uczę. Uczą się, czy uczę się pogody ducha, poczucia humoru, reagowania na pewne trudne sytuacje w sposób inny niż pewnie reagowałabym, nie znając Kasi, Witka. Nie poddawania się i pewnie wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. Uczę się i dają mi te spotkania. A przede wszystkim ich obecność jest dla mnie znakiem od Boga. Może przede wszystkim. Dlatego, że Pan Bóg w ten sposób pokazuje nam wszystkim, jak piękni jesteśmy i jak bardzo nas obdarował zdolnościami, talentami, umiejętnościami i jak bardzo chce, by te wszystkie nasze walory zostały w pełni wykorzystane. Jeśli pozwolicie, Kasiu i Witku, mogę zapytać Was, co spowodowało, że przyszliście na spotkania świata pracy na koło? Kasiu, zaczniesz?
Mogę zacząć, tak. Usłyszałam o spotkaniach na kole w jednej z audycji w Radiu Józef, Ora et Labora. I ja jestem osobą, która jest w Warszawie od 4 lat, natomiast nie mam pracy. Myślę, że o tym będziemy mówić później, jak trudno jest znaleźć pracę osobie niewidomej. Ale zaciekawiło mnie to, że tam są spotkania nie tylko dla osób, które nie mają pracy, ale także dla wszystkich osób, które w jakiś sposób są związane z pracą, że przychodzą i przedsiębiorcy, i ci, którzy już pracują, bo przecież każdy z nas może stracić pracę. I to mnie zaciekawiło, że to są spotkania właśnie, gdzie Bóg idzie z nami do pracy, że nie najważniejsze jest nasze narzekanie, że nie mamy pracy, bo to jest strasznie dołujące, tylko ważne jest to, że Bóg jest z nami w pracy i to jakieś takie doświadczenie obecności Boga w naszym życiu, gdy mamy pracę i gdy jesteśmy bezrobotni, gdy jest nam trudno i to, czym możemy się dzielić ze sobą. To mnie zaciekawiło, aczkolwiek miałam pewne wątpliwości na początku, gdy przychodziłam, czy to jest dla mnie, ale potem, gdy przyszłam, zaczęłam słuchać tego, co mówią inne osoby, sama mogłam się wypowiedzieć i to na pewno bardzo podnosi na duchu.
A dlaczego myślałaś, że to może nie być dla ciebie spotkanie?
Bo ja dość trudny jest dla mnie temat pracy, ze względu na to, że wszyscy mówią, że jest ciężko o pracę, a jest, niestety w naszej sytuacji jest dużo trudniej, bo ludzie nie chcą zatrudnić w żaden osoby niewidomej, nawet jeśli mieliby taką możliwość, nie chcą. No i sam temat pracy jest raczej dla mnie dołujący niż podnoszący mnie na duchu. I dlatego ważne jest bardzo dla mnie, że mówimy o Bogu, który zmienia nasze życie, który pomaga nam w życiu, realnie. Nie jakoś tak, że to nie są takie dyskusje, prawda, że ktoś mógłby, kto nie jest wierzący, kto nie jest w żadnej wspólnocie, kto nie jest jakoś bardzo związany z Kościołem, mógłby powiedzieć, że to głupoty opowiadają. Tylko właśnie to są takie bardzo realne rzeczy. Tu teraz Bóg pomógł, że człowiek, który może nie doświadczył działania Boga w swoim życiu, właśnie taki jakby troszkę spoza, też może przyjść i zobaczyć, że rzeczywiście Bóg działa w życiu tych ludzi. Skoro działa w ich życiu, to może i zadziałać w moim. No ja akurat jestem osobą, która doświadczyła jakoś działania Boga w moim życiu, ale w kwestii pracy jeszcze, no jeszcze nie, że tak powiem.
Jeszcze czekasz na odkrycie go w tej rzeczywistości,
tak? W tej rzeczywistości.
Aha. Witku, a co ciebie skłoniło do tego, żeby przyjechać na koło?
To znaczy tak, ja dowiedziałem się też z radia Święty Józef właśnie o tym, o tych spotkaniach modlitewnych, ale też i zachęciła mnie jakoś taka osoba Małgorzata Pakulska, no właśnie. I to, no a po co tam przyjechałem? A po to, żeby po prostu tak spojrzeć może twórczo bardziej na tę sytuację, w której no akurat ja jestem, też jestem akurat bez pracy. I tak po tych spotkaniach właśnie kilku już. Znaczy, tak uważam, że to może być czas twórczy, znaczy to bezrobocie, tak? Że to można twórczo spędzać, nie? Że to może też jest po coś dane po prostu od Pana Boga, że nie jest tak sobie dane, tylko że to też ma rozwijać mnie i właśnie tak.
A co rozumiesz przez to, że to jest po coś dane?
Czas, tak w moim przypadku, tak to ja zrozumiałem, że to też, żeby zastanowić się bardziej, znaczy przybliżyć się do Pana Boga na pewno, jakoś tak wejść w nim, z Nim w relacje, też może tak zastanowić się nad swoim powołaniem też, bo ciągle jakoś tak właśnie szukam i przyznam szczerze, jeszcze nie wiem, jak to jest, no właśnie rozeznaję. Aha. No właśnie.
Ale wiesz, mówimy tutaj odkryć Pana Boga, zaprosić Go do pracy. No tak, ale ktoś powie, kto słucha tych naszych wywodów. No jak? Przecież On jest niewidoczny. To jest duch. Poza tym, no co to znaczy? Ludzie, nie mamy chleba. Ktoś tam, nie wiem, ma depresję z tego powodu, że czuje się niepotrzebny. Więc o jakim wy Bogu mówicie, który idzie z nami do pracy?
To znaczy, może tak powiem, że bo to teraz, jeszcze wcześniej, jak, no nie wiem, 10 lat temu, tak krótko może powiem,
tak.
Że też byłem osobą bezrobotną, ale jeszcze tak po szkole zawodowej właściwie miałem pracę przez 3 lata, potem wypracowałem sobie rentę i później był taki czas, jak ja to nazywałem na początku, słodkiego nic nie robienia. No ale ile to tak można, prawda? Ja wtedy popełniałem wiele, wiele złego, no żyłem też w grzechu nieczystości, właśnie jakoś tak właśnie takim egoistą się stałem, taki zapatrzony w siebie, że właściwie tak no po prostu ten czas był taki niezorganizowany jakiś, potrafiłem, nie wiem, na przykład wsiąść do autobusu, no i tak jeździć w tej weftę, właśnie tak no takie miałem pomysły, takie dziwaczne, może to i teraz tak patrzę na to, że jednak muszę mieć cel, żeby wyjść z domu, że to nie może być tak, że tak sobie tylko wyjdę i tak, oczywiście spacer, no tak, ale nie tylko, to po prostu coś załatwić, a jest tego trochę. No właśnie, i to, także to ma mnie rozwijać.
Przecież, no tak, przepraszam.
A Bóg w ludziach po prostu, no poprzez ludzi, na przykład przez kolegę mojego, ja tak rozeznaję to, że Pan Bóg zaprosił mnie do takiego właśnie rozwoju, czyli właśnie też dzięki temu poszedłem do szkoły zaocznej, bo wiek był taki, że tylko szkoła zaoczna mnie ratowała. Później matura, później studia nauki o rodzinie. No właśnie i teraz...
Skończyłeś już, czy jeszcze jesteś w trakcie?
Już skończyłem, obroniłem się, także już...
Gratulacje, panie magistrze.
Tak, dziękuję. No w każdym razie, no teraz też jest to bezrobocie, ale już inne. Inne spojrzenie na to w ogóle. Tak.
Kasiu, a w twoim przypadku jak to jest?
Ja jeszcze nie pracowałam nigdy i nie mogę powiedzieć, jak to jest, że Bóg chce iść ze mną do pracy, to o czym mówimy, natomiast mogę powiedzieć, jak to jest w życiu i podobnie na pewno jest w pracy. Szczególnie dla osób, które jakby mają, no nie rozumieją, co to za mówienie o obecności Boga w życiu i tak dalej, a także no, dla nas chrześcijan, którzy tak nie zawsze wiemy, o co prosić Boga, czy głowę Mu zawracamy, czy coś. Pismo Święte, to jest moje niedawne doświadczenie bardzo, takie jakby dla mnie od Boga. Pismo Święte mówi do nas, wylewajcie przed Panem serca wasze. Mhm. I Bóg naprawdę chce, żebyśmy Mu mówili o swoich problemach, o swoich troskach, bo to On jest tym dobrym Ojcem, który się troszczy o nas, który mówi, nie troszcie się zbytnio, co macie jeść, w co się przyodzieć. Nie chodzi o to, żeby nie martwić się o jedzenie, prawda, ale zbytnio, czyli za bardzo o to, na co i tak nie mamy za bardzo wpływu, więc jakby zapraszanie Boga do mojego życia. Znowu nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś w taki sposób niedostępny dla osoby, która mało jest związana z Kościołem, ale chcę powiedzieć, że doświadczenie obecności w moim życiu, Boga obecności w moim życiu jest bardzo realne. W wielu sprawach, które były dla mnie bardzo trudne, w których właściwie nie widziałam wyjścia, opowiadając Bogu, dopiero gdy przekonałam się, że ja Bogu mogę, mam prawo opowiedzieć o swoich sprawach, mam prawo Go prosić o pomoc, o interwencję. I gdy ja starałam się zrobić ze swojej strony wszystko, co się dało, żeby zmienić swoją sytuację, Bóg naprawdę wchodził i zmieniał to, co już, na co ja nie miałam wpływu, co, że tak powiem, nie należało do mnie, wykonywał swoją część tego zadania. Ale dopiero wtedy, kiedy ja zrozumiałam, że ja mogę przed Nim wylewać to swoje serce, mogę Go prosić, że On naprawdę będzie o mnie się troszczyć, bo ja sama wszystkiego nie załatwię, nie jestem w stanie. I chociażbym, nie wiem, jak się przejmowała, jak się martwiła, nie jestem w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć sama. Nie mam takiej możliwości. I myślę, że podobnie jest w pracy, kiedy ja widzę swoje sytuacje, że właściwie dla mnie nie ma szansy praktycznie na pracę, to ja, będąc chrześcijanką, muszę patrzeć tak, że Bóg jest tym, który może zrobić to, co jest niemożliwe. On właśnie jest od tego, On jest od rzeczy niemożliwych. Bo jeżeli mnie boli głowa, to ja mogę wziąć tabletkę. Ale przypuśćmy, że ja nie widzę, to może mnie tylko Bóg uzdrowić, prawda? Mhm. Bo tabletka nie pomoże, bo lekarz nie pomoże. Jeżeli ja bez problemu znajdę pracę, to nie proszę o to Boga. Jeśli ja mam ogromną trudność w znalezieniu pracy, tu Bóg ma możliwość się, że tak powiem, wykazać i pokazać nam, nie po to, żeby pokazać nam, że On jest wielki, że należy wzywać Go, prosić Go do swojego życia, zapraszać. No a potem już będąc w pracy, jakby prosić Go o wsparcie w pracy, która może być trudna w relacji ze współpracownikami czy z kierownictwem, no to jest jakby już dalszy etap, ale myślę, że najtrudniejsze to jest właśnie dla osób bezrobotnych, uwierzyć w to, że, oczywiście wierzyć w siebie, ale też w to, że Bóg naprawdę jest tym, który jest wszechmogący. Mówimy Boże Ojcze Wszechmogący, ale co to znaczy dla nas tak naprawdę? Mhm. Bóg jest Ojcem, prawda? Ojciec kojarzy się, powinien przynajmniej się kojarzyć nam z kimś dobrym, kto nas kocha. Ale zwykły Ojciec to tak nie za wiele może. Nawet jak najbardziej kocha, często jest bezradny, bezsilny. Ale On jest Ojcem Wszechmogącym. Mhm. Tym, który naprawdę wszystko może. I mówię to do was, mówię to, słuchacze, do państwa, mówię to do siebie, bo tak samo każdy z nas tak samo musi siebie codziennie o tym przekonywać i tak samo ma problem, ja tak samo mam problem, żeby w to uwierzyć. Mówię, a za chwilę sama przestaję w to wierzyć. Także warto sobie to ciągle przypominać, że to jest naprawdę, że to nie jest tak jakiś slogan Bóg Ojciec Wszechmogący. Ten Ojciec, który wszystko może. Mhm. I my chrześcijanie, którzy nie chcemy głowy Bogu zawracać i my, którzy może nie wierzymy w Boga, każdy z nas ma szansę tak samo otrzymać pomoc, otrzymać miłosierdzie od Boga, bo On jest Ojcem Wszechmogącym. Mhm. Troszczy się o nas, naprawdę. Tylko my musimy Mu przyznać, że Jezu, ja już tutaj nie mogę, czy Boże, ja już tu nie mogę, ja już tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Ty zrób, ty musisz tu zadziałać, a ja ze swojej strony oczywiście, że wszystko robić. No nie mogę czekać, aż Bóg zadziała i nie wykorzystywać szans, jakie mi akurat On daje, bo to też byłoby bez sensu, prawda?
Mhm. Kasiu, wspomniałaś o tych spotkaniach Świata Pracy na Kole. Tak. One jakby w pierwszej części są modlitewne, faktycznie są modlitewne w kościele. Uczymy się zresztą razem tam modlić i przywoływać Bożą obecność, czy uświadamiać ją sobie może tak podczas, wręcz w pracy. Natomiast druga część, o której Kasia też mówi, druga część odbywa się już w pomieszczeniu obok kościoła, w pomieszczeniu parafialnym. I tam spotykają się ludzie, którzy się dzielą po prostu swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym, dotyczącym zwłaszcza odkrywania właśnie Bożej obecności w życiu i w ogóle w życiu zawodowym także. I to, co wspomniałaś przed chwilą, czyli owo takie wzajemne wspieranie się, wzmacnianie, które tam po prostu aż się wylewa z ludzi. Prawdę powiedziawszy, większość tych spotkań jest taka, że ludzie się nie mogą rozejść do domu, bo takim, nie to, że ze sobą dobrze, po prostu tam jest ktoś, kto ich tam zaprosił, nas wszystkich zaprosił i kto naszym życiem kieruje i chce, żebyśmy się ze sobą spotykali, rozmawiali, dzielili się różnymi przeżyciami i doświadczeniami, świadectwami. I chcę, żebyśmy dalej nieśli to w życie do innych, którym może jest znacznie ciężej niż nam. Ale podczas tych spotkań także padają wypowiedzi trudne, padają świadectwa na temat tego, jak ciężko jest czasami i ile trzeba przecierpieć, żeby odkryć jakąś zupełnie nową rzeczywistość, nowy wymiar. Proszę Państwa, te spotkania odbywają się co wtorek o godzinie 18:00 z początek w kościele świętego Józefa na Deotymy, ale przy okazji wyjaśnię, że kolejne spotkanie będzie dopiero 6 stycznia, czyli już po Nowym Roku. Proszę Państwa, do tematu jak żyć, żeby żyć kolorowo, także wtedy, kiedy nie widzimy fizycznie, wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Ora et labora, czyli w sercu pracy.
Jak żyć kolorowo w życiu prywatnym i jak żyć kolorowo także w pracy. Na ten temat rozmawiamy dzisiaj z osobami, które nie widzą, z Kasią i z Witkiem, ale wierzę też, że Państwo dołączą do nas za moment. I chcemy pokazać, że to od nas zależy, jaką barwą, jakim kolorem malujemy nasze życie. 622 2098 i 622 2097. Zapraszamy Państwa również do udziału, bo przypuszczam, że Państwo będziecie mieli dużo w tej dziedzinie do powiedzenia. Skończyliśmy poprzednią rozmowę na tym, że ty, Kasiu, rozpoznałaś w pewnym momencie Boga. Tak to nazwałaś, tak?
Tak.
Wcześniej go nie znałaś?
To trudno powiedzieć, czego wcześniej nie znałam. Wcześniej znałam, tak jak wielu spośród nas, prawda, że uczyliśmy się modlić, uczyłam się religii, chodziłam do kościoła. Ale Boga takiego realnego, który działa w moim życiu, naprawdę działa, poznałam właściwie bardzo trudna sytuacja mnie do tego zmusiła. Czy opowiedzieć o tym, tak?
No bardzo proszę.
Ponieważ byłam w szkole średniej, szkołę podstawową kończyłam dla dzieci niewidomych.
Ja przepraszam cię, ty pochodzisz z Warszawy?
Nie, pochodzę z Kielc.
Właśnie.
I w szkole podstawowej byłam poza domem, w internacie, w przedszkolu i w szkole podstawowej. Natomiast do szkoły średniej poszłam w Kielcach. Również studiowałam w Kielcach, kończyłam studia historyczne, historię. I w czasie tych studiów i w czasie nauki w szkole niestety byłam w takiej sytuacji, że no miałam rodziców, którzy no są bardzo kochani, ale jednak bardzo się o mnie martwili i troszczyli. I po prostu nie poruszałam się samodzielnie. I do 24 roku życia właściwie się nie poruszałam samodzielnie. Mama mnie woziła samochodem na studia, do szkoły, potem na studia. I było to w rezultacie tak, że ja praktycznie nie miałam znajomych, nie mówiąc o jakichś tam bliższych kontaktach przyjacielskich. Bo niestety jest tak, że osoba niewidoma, która jest wożona przez kogoś tam, jest postrzegana przez pryzmat tej mamy, tego kogoś widzącego, kto jest z nim.
Opiekuna?
Opiekuna, tak. Chociaż my, osoby niewidome, przynajmniej w większości bardzo nie lubimy określenia opiekun. Używamy zawsze słowa przewodnik, ale ludzie tak mówią właśnie, więc ta osoba postrzegana jest rzeczywiście przez pryzmat tego opiekuna. A już jeśli to jest mama, no to już tym bardziej. I niestety w większości takie osoby nie mają znajomych. Z drugiej strony jestem osobą bardzo towarzyską, lubię działać, lubię być w różnych miejscach, lubię poznawać wielu ludzi. Uważam, że to bardzo mnie ubogaca i nie z każdym się muszę przyjaźnić, ale
I
znajomość
też,
bardzo
Kasiu,
mnie ubogaca.
Innych też ubogaca. No, znajomość z tobą.
No to cieszę się w takim razie, ale również myślę, że mnie bardzo ubogaca, a ja tych znajomości jakby tego mi brakowało. I poczucie takiej chęci działania, chęci bycia, poznawania wielu ludzi, które się łączyło z całkowitą niemożnością, że ja tak naprawdę niczego nie mogę zmienić w swoim życiu, było dla mnie straszne. I ja wtedy zaczęłam Boga prosić pierwszy raz we własnej sprawie. Do tej pory modliłam się w intencji innych ludzi, natomiast jakoś głupio mi było, że tak powiem, modlić się o siebie, dosłownie. Wydawało mi się, że to nie powinnam, że to nieładnie. No i wtedy zaczęłam Boga prosić, aby zmienił moje życie. Kiedy miałam lat 22, 23, wydawało mi się, że już nic ode mnie nie zależy w moim życiu, że wszystko, co dobre jest za mną, a przede mną jest jakaś czarna dziura, nie wiadomo co. No i właściwie to już nie miałam ochoty żyć na tym świecie i to nie są jakieś żarty, ale naprawdę. I wtedy prosiłam Boga, żeby zmienił moje życie, żeby się ulitował nade mną i zmienił to moje życie. Wtedy poznałam człowieka, niewidomego pana, który jest tłumaczem przysięgłym z angielskiego, i który jest, sprzedaje komputery, jest informatykiem. W ogóle jest bardzo zaradnym człowiekiem. No i jest on jednym z najważniejszych osób w moim życiu, dlatego że on mnie przekonał, że najważniejszą rzeczą dla mnie to jest poruszać się samodzielnie. Mhm. I nic nie jest ważniejszego. Nie wiem, że będę umiała ugotować, że będę umiała coś tam w domu zrobić. Nie, najważniejsze jest, że umiała się samodzielnie poruszać. Ale nie wyobrażałam sobie, będąc z rodzicami, żeby to było możliwe. Po prostu rodzice by mi na to nie pozwolili. Mogłabym owszem jeździć może na studia, czy ewentualnie do pracy. Ale tak, żeby sobie jechać, gdzie mam ochotę, a już nie daj Boże w miejsce, do którego nie trafię, to już w życiu. Ale to było też tak, że ja bardzo się czułam niepewnie, bardzo bałam się poruszać, bardzo, bardzo było mi ciężko na początku, bo miałam 24 lata, nie widzę od urodzenia, więc to jakby jest trudno. Im człowiek starszy, tym mu trudniej. Ale stwierdziłam, że ja nie mogę zostać w domu, muszę wyjechać, żebym mogła jakoś inaczej sobie to życie ułożyć. I wiem, na pewno wiem, że tego człowieka i tą sytuację postawił mi Bóg na mojej drodze. Tylko, że to nie jest tak, że ten Bóg zadziałał i nagle było świetnie. Bo ja wyjechałam do Warszawy, musiałam pokonać ogromny sprzeciw moich rodziców, którzy mi wmawiali, że to jest w ogóle nierealne, żebym ja mogła samodzielnie się poruszać, a już na pewno poruszać się po drogach, których nie znam. Oczywiście rodzice to robili z troski, ale mnie to jakoś tak dołowało. I musiałam ten sprzeciw pokonać. Wyjechałam tutaj. Nie miałam pracy, nie miałam znajomych, nie miałam mieszkania. Pisałam pracę magisterską. To wszystko było dla mnie strasznie trudne. Ale bardzo było mi ciężko, ale udało mi się to pokonać. I przez różne takie perypetie przeszłam w Warszawie. Teraz już mam swoje mieszkanie i mam naprawdę mam znajomych, z którymi mogę się spotkać, do których mogę pójść, w razie czego, że tak powiem, nie jestem sama. I moi rodzice również zrozumieli to, że ja tutaj muszę być w tej Warszawie i że no czasem tam coś mówią, żebym wróciła do domu, ale generalnie zrozumieli to, że nie ma wyjścia dla mnie, bo ja po prostu się uwzięłam i ja tak chciałam, ale jak ja i uparłam się na to i nie dałam im sobie wytłumaczyć, że mogę wrócić do domu, bo uważam, że po prostu nie ma innego życia dla mnie poza byciem tutaj, bo to jest jedynie dla mnie gwarancją jakiejś samodzielności.
Inne rozwiązanie byłoby taką złotą klatką, prawda?
Byłoby złotą klatką, ale ja z moją naturą takiej osoby, która chce wyjść, która chce do ludzi, po prostu nie wyobrażam sobie takiego życia. Jak mi ktoś czasem powie, że tak mnie podziwia, że pojechałam do Warszawy, to ja sobie tak myślę, a co ja miałam zrobić tak naprawdę? Po prostu ja nie widziałam już innego wyjścia dla siebie. Jeśli masz 20 lat i wydaje ci się, że już wszystko dobre jest za tobą, no to co? No to bez sensu właściwie. I tak naprawdę było ciężko i jest ciężko i nadal nie mam pracy, a w Kielcach pewnie bym miała, bo na pewno moja mama by mi coś znalazła, bo mama jest bardzo obrotną osobą, energiczną, ale ja po prostu nie wyobrażałam sobie innego życia i ja musiałam coś z tym życiem swoim zrobić i nie wiem, jak mi się to udało. Wiem, że to było duży mój wysiłek, ale naprawdę, gdyby nie pomoc Boga, gdyby mi nie postawił tego kolegi na drodze, gdyby potem jakoś mnie nie prowadził, chociaż czasem to się wydaje, że ten Bóg gdzieś tam z tyłu, gdzie on tam mnie prowadzi, a jednak jak tak bardziej przeanalizuję swoją drogę, to gdyby nie on, po prostu nie dałabym rady, bo ja sama się dziwię, jak ja dałam radę. I tak się zastanowiłam kiedyś, czy ja to jest zasługa, że ja wyjechałam do Warszawy, czy Boga, czy moja. I doszłam do wniosku, nie wiem, czy to jest zarozumiałe, co powiem, jak to ktoś oceni, ale że to jest zasługa całkowicie Boga i całkowicie moja.
Pięknie.
Czyli że to jest jakby nasza wspólna zasługa i każdego zasługa w 100%.
Witku, czy ty miałeś podobne doświadczenia, podobnego kryzysu?
To znaczy, tak może powiem, że ja w ogóle z Warszawy pochodzę. No i byłem w szkole, w przedszkolu, w szkole, ukończyłem szkołę podstawową, zawodową też w Laskach, w zakładzie dla osób niewidomych. No to był czas taki, w którym słyszałem coś o Panu Bogu, ale tak naprawdę siebie sam prowadziłem, o tak może powiem. To był okres takiego buntu, nawet może nie to, dlaczego ja nie widzę, tylko to, że no, nie godziłem się na regulamin, który w internacie obowiązywał, bo w internacie mieszkałem. Mimo, że w Warszawie mieszkam, to tam parę, ale tak akurat się ułożyło, że tak miało być po prostu, ten internat. No i tam było wiele sprzeciwów, że ja chciałem za bardzo być samodzielny, to oczywiście jakieś takie wyjścia wieczorne, może trochę nieodpowiedzialne, bo w ogóle w Laskach jest tak, myślę, że teraz też tak jest, tak jak było tam, nie wiem, 14 lat temu, że od października do marca, znaczy nie ma takich wyjść po kolacji, bo jest ciemno i tak dalej, no właśnie. Natomiast to właśnie było dla mnie wyzwaniem. Jak to nie ma? Co to znaczy nie ma? No.
Dla ciebie to i tak żadna różnica, nie?
Oczywiście, ja potrafiłem, nie wiem, nie mając kursu orientacji przestrzennej, ale mając białą laskę oczywiście.
Tak.
pojechać sobie do Warszawy. Dlaczego nie powiedziałem wychowawcy? Dlatego, żeby mi nie pozwolił po prostu. A ja po prostu wiedziałem jedno. Ja mam stać się samodzielny. I im wcześniej, tym lepiej dla mnie. I dla ludzi, których wierzyłem, że poznam kiedyś, tak? Także, mhm. No, i karali mnie, ale i tak nic z tego nie wyszło, ponieważ...
I tak się usamodzieliłeś.
Swoje osiągnąłem, myślę. Także, bo taka upartość, no właśnie, ale w dobrym, myślę.
Aha.
Chociaż oczywiście teraz rozumiem po kilku latach, że no jednak regulamin jest potrzebny, żeby to wszystko utrzymać, bo jakby tak każdy chciał wychodzić, gdzie, no to po prostu rzeczywiście, no ale no jednak no ten wiek młodzieńczy, no swoje prawa ma, no i jednak człowiek po kilku latach no dochodzi do tego, że było, dlaczego było tak, a nie inaczej, dlaczego tak miało być, no właśnie.
Słuchaj, a co się zadziało, że z takiego okresu, o którym mówiłeś, że jeździłeś właściwie donikąd autobusami, zacząłeś żyć celowo, czyli z nastawieniem na jakiś cel. Czyli co się wydarzyło wtedy?
To znaczy, to jest tak, że postanowiłem sobie tak, że okej, okay, wyjeżdżać, tak, no, jak najbardziej, ale to załatwić jakąś sprawę, znaczy, że to dla mnie, czy komuś po prostu pomóc, tak, też. Taka jazda to musi mieć cel, po prostu takie wyjście w ogóle z domu, tak, że to oczywiście spacerki, tak, no, ale stale nie można spacerować, jednak jest wiele spraw do załatwienia, a to trzeba gdzieś właśnie, czy coś kupić w sklepie, czy no właśnie, czy gdzieś pojechać dalej, poza Warszawę, też mi się zdarzało. Rodzice za bardzo, no, nie byli zadowoleni, ale cóż, no to już ich jest prawo, tak, także to, a moje takie, że po prostu, no muszę się umieć znaleźć w takich sytuacjach różnych w sumie, no stale staram się rodziców po prostu odciążyć, że to nie, pokazać im to, że owszem, no są mi potrzebni, no ale no, może niekoniecznie tak, żeby stale z nimi, tak. Wszędzie gdzieś tam. Ja akurat mam tak, że mieszkam z rodzicami i znaczy, no i w sumie ciągle jest takie właśnie, może cię odprowadzić, może coś, ale nie, dziękuję, prawda?
Więc tutaj, poradzę sobie.
Oczywiście. Takim okresem pokory jest dla mnie zima. Kiedy śnieg spadnie właśnie, to tak po prostu wtedy, no właśnie, tak sobie uświadamiam, jak to jest na drogach duchowych. Taka właśnie, taka ślizgawica, czy może też trudno jest drogę znaleźć właśnie. I to tak, a poza tym uważam, że jest to szansa też dla innych ludzi, nie? Że to właśnie otwieram się.
Tak.
Że mają szansę mi pomóc. Ja może im też, na przykład w autobusie, przyznam szczerze, tutaj lubię testować tak na sobie, że załóżmy tak, osobom niepełnosprawnym, no, ustępuje się miejsce w autobusie, no i dobrze, ale tak sobie pomyślałem, dobrze, a jakby było tak w odwrotną stronę. No i tak sobie wsiadłem, mieszkam przy hucie na Bielanach, prawda? I tak akurat te autobusy mają pętlę, no i tak jest tak w miarę luźno, prawda? Więc tak można wybierać sobie to podwójne siedzenie. Ja celowo wybrałem pojedyncze. No i tak sobie myślę, no spróbujemy. I to był akurat dzień bazarowy, tam akurat jakaś pani wsiadła na trzecim przystanku, tam jakoś przy bazarze, tam przy wolumenie. No i tak sobie myślę, no zobaczymy, jak to będzie. No i tak wstałem i proszę, niech pani usiądzie. Nie, niech pan, to taka walka na słowa. W końcu uległa. No to ja tam sobie oczywiście, bo ja powiedziałem, że oczywiście to było kłamstwo, że zaraz wysiadam. Oczywiście nie zaraz wysiadam, tylko jechałem dalej, tylko sobie tam gdzieś z tyłu poszedłem, żeby tam, no właśnie. Ale byłem zadowolony, że się udało, że jednak można, w drugą stronę działa.
Tak, tak, proszę państwa, Witek to jest niezły kawalarz, robi takie kawały właśnie. Na kole, na spotkaniach też tego doświadczamy i się cieszymy, że ma takie poczucie humoru. Słuchajcie, wy wielokrotnie wspominaliście o tym, że osoby, które nie widzą, mają rozwinięte inne zmysły bardziej. Kasia kiedyś wspomniała o tym, że ona słyszy ścianę.
To znaczy, to jest tak, ale nie, bo to nie jest też tak, że mają rozwinięte, bo każdy ma te same, tak samo zmysły rozwinięte. I każdy człowiek również odbiera budynki. Ja to nie wiedziałam, że to się słyszy. Dopiero mój instruktor od orientacji mnie przestrzennej, który uczył mnie poruszania się samodzielnego, powiedział mi, że to przecież się słyszy i rzeczywiście jak mam uszy zatkane, to nie mogę trafić, na ściany wchodzę.
Żartujesz.
Nie mogę nigdzie trafić, tak. I dopiero przekonałam się, że rzeczywiście ja słyszę, bo ja to myślałam, że jakoś to się odbiera te budynki, zupełnie nie wiedziałam w jaki sposób. To jest tak, że każdy człowiek ma taką możliwość słyszenia, odebrania słuchem budynków, ścian, wysokich rzeczy, na przykład przechodzisz koło drzewa, ale jak stoisz koło człowieka, to nie wiesz, czy to jest człowiek, czy to jest drzewo. Po prostu odbierasz, że jest coś wysokiego, jeśli ten człowiek jest wysoki oczywiście. Mhm. Natomiast każdy człowiek to odbiera, tyle że człowiek, który widzi, no jakby nie zwraca na to uwagi, no bo po co mu, on widzi budynek, to w ogóle nie zwraca na to uwagi. Nie wiem, czy u niego to zanika, czy po prostu on, no w ogóle nie myśli o tym, że coś takiego odbiera. Bo wiem, że osoby, które tracą wzrok, potem również słyszą te budynki. Natomiast, i to nie jest jakiś dźwięk, nie są, w ogóle to nie ta umiejętność, nie będzie w poruszaniu się samodzielnym.
No dobrze.
Jeżeli chodzi o słuch, to osoba niewidoma ma no zupełnie taki sam słuch jak każdy inny. Może z lekka dotyk ma lepszy, no bo na przykład czyta Braillem palcami, co trudno jest osobom widzącym nauczyć się czytać palcami, ale no dotyk jest jakby zmysłem, który tak naprawdę służy do czego innego i to jest jakby inny temat, ale dotykiem no nie za wiele możesz obejrzeć tak naprawdę.
Ale słuchajcie, przecież większość, inaczej, bardzo duży procent poznawania świata dokonuje się poprzez wzrok, przez oczy. Jeżeli przeciętnie zdrowa osoba ma styczność z osobą niewidzącą, to myśli, Boże kochany, jak ten człowiek sobie radzi w życiu? Przecież ja pierwszy kontakt z drugim człowiekiem to jest kontakt wzrokowy. I przez kilkanaście sekund wyrabia się we mnie wola albo niechęć do rozmowy, albo niechęć do rozmawiania z tą osobą. Jeżeli nie widzę, muszę rozpoznawać to inaczej. To jest jedna rzecz. I druga, jak w takim razie te osoby sobie w ogóle radzą?
To znaczy, ja mogę powiedzieć, oczywiście nie wiem, czy kolega będzie miał tak, to samo myślał, ale może powie w takim razie coś innego. Natomiast ja ze swojej strony powiem, że no, jest trudniej, na pewno jest trudniej, bo to nie chodzi o to, żeby pokazywać, że wszystko jest bardzo dobrze i świetnie. Jest trudniej, dlatego jak ja byłam młodsza, to myślałam, że to wszystko jest tak samo, że człowiek jest dokładnie taki sam, bo jest taki sam jak inni, ale że nic nie traci przez to, że nie widzi. Jednak dużo się traci, to znaczy jeżeli chodzi o kontakt z drugą osobą, no to słyszę jak do mnie i mu muszę odbierać tylko to, co słyszę, prawda? Często jest tak, że po głosie się nie poznaję, potem rozmawiam drugi raz i nie wiem, kto to jest, jak się nie przedstawi, to albo ja się nie zapytam, to czasem trudno jest skojarzyć sobie, z kim się rozmawia. Mhm. I rzeczywiście, no po głosie wielu rzeczy się nie wychwyci. Ja myślę, że ja w ogóle się nie znam na ludziach za bardzo. Ale jest tak, że no tyle odbierasz drugiego człowieka, na ile go słyszysz. Jeżeli nie widzisz od urodzenia, to nie masz wyobraźni. I tak naprawdę, no ja uważam i ja tak mówię, że niestety, ale świat, jaki odbiera osoba niewidoma, nie jest inny, jest po prostu uboższy. Jednak osoba niewidoma wielu rzeczy nie jest w stanie odebrać i nie jest tak, na przykład, że wyobrażam sobie inaczej. W ogóle sobie nie wyobrażam pewnych rzeczy. Nie widziałam nigdy i nie wyobrażam sobie kolorów. Nawet się nie zastanawiam, jak wyglądają, bo i tak nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I to jest tak, że, no bo są takie jakieś opinie, ktoś dziwne takie rzeczy nieraz mówił, że palcami się widzi kolory, co jest no zupełną bzdurą, no tak jakbyś na przykład słyszała nosem, prawda? No jednak palce służą do czego innego, a oczy do czego innego. Jeżeli ja nigdy nie widziałam, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to się widzi. I to jest też coś takiego, ktoś to bardzo fajnie powiedział, że nie widząc nic, to też nie można powiedzieć, że mi jest ciemno. To jest tak, jakbyś palcem dotykała powietrza. Takie porównanie, czyli nic jakby nie odbierasz. I to mi się to porównanie bardzo spodobało. Po prostu wielu rzeczy nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Wyobraźnię przestrzenną masz dużo, no dużo słabszą niż inna osoba. I no tyle, co poznajesz świat, to poznajesz go przez dotyk. Dotyk jest jednak dużo uboższym zmysłem i na przykład czasem coś mi się podoba, co jest zupełnie niezbyt nieładne i osobie widzącej się to nie podoba. Podczas kiedy coś, co jest ładne, nie wiem, oglądam jakieś rzeźby na przykład i nie widzę w tym nic szczególnego, a ludzie się tym zachwycają. Także chciałabym powiedzieć, że, bo dla mnie na przykład jest denerwujące, jak ktoś mówi, że mój świat jest inny, ja sobie wyobrażam inaczej. Nie, wielu rzeczy sobie w ogóle nie wyobrażam i jest trudniej. Według mnie ja mogę powiedzieć, że jest trudniej, co nie znaczy, że ja jestem innym człowiekiem, bo tak samo przeżywam, tak samo czuję. I jeżeli już o tym mówię, to chcę powiedzieć, że osoba... Mogę o tym?
Mów.
Że osoba niewidoma przez to, że nie widzi, brak wzroku nie czyni jej ani lepszą, ani mądrzejszą, ani jakąś, nie wiem, bardziej uduchowioną. Dlatego, że niewidomy może być każdy z nas. Dzisiaj widzi, jutro nie widzi.
Tak.
I tak samo jak każdy inny problem, który spotyka człowieka. Wszystko zależy od nas, co my z tego wyciągniemy. I naprawdę znam osoby niewidome, które ciągle chodzą do kościoła i znam takie, które piją, które są alkoholikami. I naprawdę znam bardzo różne osoby niewidome i jak takie, jak wszyscy inni, jak każdy z nas, nas. I chcę powiedzieć, że jakby, żeby nie patrzeć na osobę niewidomą jako na osobę jakąś innego świata. To jest naprawdę taka sama osoba, która może, nie wiem, Bogu dziękować, może Boga uwielbiać i może, nie wiem, złorzeczyć na swoje życie i może źle się prowadzić, że tak powiem. Mhm. I nie chodzi o to, żeby jakoś pokazywać w innym świetle, ale naprawdę, no osoby niewidome, jedna osoba niewidoma jest mądra, czy chce coś osiągnąć, stara się jakoś pokonywać swoje przeszkody, mhm. a druga osoba nic nie robi, bo jej jest tak wygodnie, mhm. bo woli sobie tak siedzieć. Mhm. I to jest tak samo, jak wszyscy inni ludzie.
Mhm. Witku, ty masz podobne przemyślenia?
Znaczy ja tak. Dla mnie to tak jest, że po prostu tak sobie myślałem kiedyś na ten temat i dochodzę do wniosku tak, że no bo tak się mówi, że osoby pijące alkohol, tak? No czy to wódkę, czy jakieś, widzą podwójnie. No tak, ale to też jest tak, że my nie pijąc alkoholu też widzimy podwójnie. Dlaczego? Mamy oczy duszy i oczy ciała. Właśnie, mhm. oczami duszy są uszy. Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało jak reklama. Oczami duszy są uszy, tak, dokładnie. I właśnie ja mogę na przykład ja patrzę tak, że oczami osób niewidomych są osoby widzące właśnie, takie mówiące oczy, prawda? Tutaj ludzie wymyślają jakieś wynalazki różne, właśnie takie operacje, coś właśnie, żeby wszystko ku temu i dobrze, żeby człowiek widział właśnie. Mhm. Niech tak będzie. Tylko, że Pan Bóg zamyślił sobie już od dawien dawna, że właśnie stworzył właśnie osoby, znaczy no, widzące, I też niewidome, czyli po prostu, no właśnie, te oczy mówiące, ja po prostu muszę się starać każdego dnia o to, żeby te oczy otworzyć, żeby one mi pokazywały świat, może tak. Mhm. I znaczy, czasami trafiam na oczy młode, ładne, uśmiechnięte, nieraz takie bardzo, takie pesymistycznym nastawieniu, starsze oczy, no ale uważam, że nieważne, jakie masz oczy, ważne, czy one spełniają swoją funkcję, do której zostały powołane, może tak. Aha. Można by pewnie długo jeszcze, ale to może tyle.
A czy mogę zapytać Witka? Tak. Co to znaczy, że oczami duszy są uszy? Bo ja jakoś tego nie bardzo rozumiem.
No po prostu wiara rodzi się ze słuchania.
No tak, no ale...
No i właśnie to, co słyszysz, a słyszysz uszami, uszami, prawda? Ja to tak przynajmniej mhm. pojmuję, to tak uważam. I sprawdzam też to, znaczy też właśnie, czyli jak się budzę, i to już mi jest szary dzień, prawda? Ja tego nie wiem, za oknem jest szaro, tak. Nie wiem, ale ja robię wszystko, żeby we mnie, w mojej świątyni duchowej, którą jestem, zapłonęło światło Słowa Bożego właśnie. Mhm. I nawet jeżeli jest taki smętny dzień, jak na przykład dzisiaj, no to nie wiem, ja osobiście jakoś tak, bo dzisiaj tak mama trochę narzekała na przykład, mhm. że tak ponuro i w ogóle, jakoś tego nie czułem, nie wiem, mhm. jakoś...
W tobie się świeciło słońce.
Dokładnie, no oczywiście jest tak, że ja nieraz mam też takie chwile, kiedy nie jestem od razu święty, prawda, za tak. włosy idę od razu do nieba, nie ma tak łatwo, natomiast no są te chwile szare i na pewno w takich chwilach no po prostu, no takiego doła czasami też mam. Ale to myślę, że to też warto przeżyć, no to też czegoś uczy.
Tak,
Też to jest taka jakaś taka mądrość właśnie, której na pewno, no wiele rzeczy nie rozumiem, ale jest tłumacz Jezus Chrystus, który mi to wyjaśnia właśnie poprzez Słowo Boże tam, mhm. no właśnie.
Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o kolorach życia i o smaku życia z osobami niewidzącymi.
Ora et labora, czyli w sercu pracy.